Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, przedlaty Jan Paweł II powiedział słynne słowa od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, wskazując na ten czynnik jednoczenia Polski i Litwy jako wzorzec, do którego powinna się odwoływać współczesna Unia Europejska. Pytanie jest, czy rzeczywiście współczesna Unia ma coś wspólnego z Unią Lubelską, czy z uniami, które zawierała Polska z Litwą. Na czym polegały te unie z Litwą? No przede wszystkim na podmiotowym potraktowaniu narodu litewskiego. Szlachta litewska stała się szlachtą polską, miała wszystkie prawa, a Wielki Książę Litewski po Unii w Krewie, czyli Władysław Jagiełło, został królem Polski. To nie było tak jak na Zachodzie, gdzie w tamtym czasie, w wieku XVI, podbijano, czyniono kolonie, wyzyskiwano miejscową ludność. To nie było tak, jak robiła Rosja, podbijając tereny, likwidowała elity danego społeczeństwa, na to miejsce przysyłała swoje elity, tamtych wywożono na Syberię, albo po prostu zabijano. W Unii Polsko-Litewskiej chodziło o upodmiotowienie narodów. Nikt nie likwidował elit, które do tej pory funkcjonowały i rządziły danym państwem. Na czym jeszcze polegały te unie Polski z Litwą, szczególnie ta pierwsza unia w Krewie? Na czym były oparte w sensie ideowym? Ano na chrześcijaństwie. To właśnie Litwa wtedy przyjęła chrzest w obrządku zachodnim, przez co weszła w obręb kultury łacińskiej i ta kultura łacińska promieniowała na zachód. I to wszystko było dobrowolne. Czy współczesna unia jest podobna do tych, które zawierała Polska z Litwą? O tym świadczy chociażby ostatnia rezolucja Parlamentu Europejskiego, potępiająca Polskę za to, że nie chce ideologii LGBT w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach, za to, że nie chce po prostu demoralizacji. Stawia się Polskę do kąta i mówi się, że cała Unia będzie strefą wolną dla LGBT czy strefą przyjazną, a więc gdzie ideologia będzie krzewiona, a ci, którzy się temu sprzeciwiają, będą cenzurowani. W jaki sposób zaprowadzić tę cenzurę? Ano w taki, że będziemy odbierać, czy będziemy próbowali odbierać środki unijne tym samorządom, które się temu sprzeciwiają. To rzeczywistość niesprawiedliwa bardzo. Po co jeszcze w historii robiono tego typu nagonki, żeby odebrać dobre imię danemu krajowi, na przykład Polsce? Otóż, kiedy Rosja i Prusy w wieku XVIII ingerowały wewnętrzne sprawy polskie, kiedy prowadziły do rozbiorów, to mówiły, że robią to w imię obrony dysydentów, czyli innowierców, rzekomo prześladowanych przez katolików. Mimo tego, że katolicy byli prześladowani w Rosji i w Prusach, to jednak mówiono, że to Polska nie zachowuje tolerancji religijnej. Tak samo robili Niemcy przed II wojną światową, czy Sowieci. Tak się robi po to, ażeby poprzez kłamstwo, zafałszowanie pewnych rzeczywistości usprawiedliwić przemoc wobec drugiego kraju. I pytanie jest, czy taka Unia, która nie szanuje podmiotowości państw narodowych, która nie szanuje ich aspiracji też w sensie i gospodarczym, i politycznym, czy taka Unia ma przed sobą przyszłość? Czy Unia wreszcie, która odcina się od swoich korzeni i propaguje rewolucję seksualną zamiast moralności chrześcijańskiej, czy taka Unia rzeczywiście przetrwa? Można mieć naprawdę duże wątpliwości. Szczęść Boże.